Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W całym kraju partie polityczne organizowały w sobotę konwencje, spotkania z wyborcami i konferencje prasowe. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencje wyborcze z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Opolu, a później na Śląsku. Prezes PiS mówił w stolicy województwa opolskiego, że najbliższe wybory mogą bardzo wiele zmienić.
Mogą bardzo wiele zmienić, jeśli chodzi o codzienną jakość sprawowania władzy, jeżeli chodzi o usługi publiczne, to wszystko, co tworzy codzienność obywateli. Ale mogą bardzo wiele zmienić, w szczególności jeżeli kolejne wybory przyniosą zmiany, jeśli chodzi o rozwój naszego kraju, nasze perspektywy, nasze szanse. Tym bardziej, że nie miejmy wątpliwości, iż władze Prawa i Sprawiedliwości, także te, które mam nadzieję za rok znajdą się w Warszawie, będą walczyły o zmianę tych skrajnie niekorzystnych decyzji odnoszących się do naszej gospodarki, które zostały podjęte w Unii Europejskiej w ostatnich latach.
Jarosław Kaczyński nawiązał m.in. do decyzji dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej podjętych podczas zakończonego w piątek szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ocenił, że w efekcie Polska będzie finansowała gospodarki państw bogatszych. W Warszawie odbyła się konwencja samorządowa Twojego Ruchu oraz Krajowa Konwencja Wyborcza PSL. Konwencje wyborcze PO odbyły się dziś m.in. w Kielcach i Krakowie. W Krakowie też nastąpiła inauguracja kampanii samorządowej SLD. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. W sobotę minął piąty dzień głodówki związkowców w inowrocławskich kopalniach soli Solino S.A. Zarzucają oni pracodawcy brak realizacji porozumień i postanowień pakietu socjalnego, jednostronne i bezprawne wypowiedzenie przez zarząd spółki układu zbiorowego pracy oraz działania mobbingowe, mówi Jerzy Gawenda, szef Solidarności w Solino.
Powodem tego protestu było bezpośrednio wypowiedzenie pakietu gwarancji socjalnej układu zbiorowego przez spółkę. Chodzi tu o niezrealizowanie zobowiązań akcjonariusza wobec spółki, które były zawarte przy prywatyzacji. Mamy do czynienia z sytuacją nierealizacji porozumień czy uzgodnień w tych protestach głodowych 2006-2007. Działania, które po protestach zostały podjęte przez akcjonariusza, były tak naprawdę działaniami odgrywania się na pracownikach za ujawnienie nieprawidłowości, które wystąpiły przy podziemnych magazynach ropy i paliw.
Do strajkujących górników wpłynęło zaproszenie od wojewody na rozmowy do Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zdecydowali jednak, że wszelkie rozmowy na temat zgłoszonych przez nich postulatów będą się odbywały w miejscu głodówki. W poniedziałek Litwa inauguruje uruchomienie terminalu LNG, dzięki któremu chce się uniezależnić od Gazpromu. Minister finansów Litwy przekonuje, że zapewni on alternatywne dostawy gazu i poprawi pozycję kraju w negocjacjach z rosyjskim gigantem. Tymczasem rosyjski koncern Rosneft szykuje się do zakupu akcji Saipemu, włoskiej spółki budującej gazoport w Świnoujściu, informuje jeden z portali. Przejęcie Saipemu przez Rosneft, firmę zarządzaną przez bliskiego prezydenta Rosji Władimirowi Putinowi Igora Sieczina, może być dramatyczne w skutkach dla kluczowej inwestycji energetycznej Polski, mówi poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki.
Rosjanom zależy na tym, żebyśmy dalej jako kraj byli w pełni uzależnieni od surowców importowanych ze wschodu. Niestety polityka rządu nie idzie w stronę wspierania projektów uniezależniających nas. Rosja bardzo mocno dba o to, żeby utrzymać monopol niekorzystny z punktu widzenia Polski na rynku energetycznym Europy i państw regionu. Opóźnienie budowy gazoportu w tym kontekście to wielki skandal. Natomiast próby zakupu przedsiębiorstw związanych z budową gazoportu przez Rosjan wpisuje się niestety w ekspansywną politykę wymierzoną przeciwko interesom, czy mogącą być wymierzoną przeciwko interesom bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Terminal LNG w Świnoujściu miał być pierwotnie gotowy w połowie tego roku, jednak po podpisanym we wrześniu ubiegłego roku aneksie do umowy termin przedłużono do końca bieżącego roku. Generał Czesław Kiszczak odmówił stawienia się na badania lekarskie, które mieli przeprowadzić biegli sądowi, napisał nasz dziennik. Wynik badania miał rozstrzygnąć, czy były szef komunistycznego MSW może odpowiadać w sprawie apelacyjnej dotyczącej stanu wojennego. Kiszczak twierdzi, że stan zdrowia nie pozwala mu pojechać na badania do Gdańska. Lekarze z Akademii Medycznej mieli ocenić, czy może on stawić się w sądzie. Medycy odmówili wydania opinii na podstawie dotychczasowej dokumentacji. Prokuratura zakwestionowała rzetelność badań warszawskich lekarzy. Profesor Wojciech Polak, historyk, mówi, że sytuacja jest skandaliczna, a generał powinien być traktowany tak samo jak każdy obywatel.
Jest to oburzające. Chcę wyrazić nadzieję, że wobec generała zostaną zastosowane środki takie jak wobec każdego obywatela, który by postąpił w ten sposób. No bo jeżeli odmawia, to powinien być albo doprowadzony na takie badanie, albo sąd powinien rutynowo zastosować areszt tymczasowy, który w takim wypadku powinien pozwolić na dalsze procedowanie wobec generała Kiszczaka. Bo jeżeli ktoś odmawia współpracy w takich sprawach i zapomina o tym, że tego rodzaju wezwania są wezwaniami, które są obowiązkowe, od których nie można w żaden sposób się uchylać, no to powinien ponosić tego konsekwencje.
W 2012 roku sąd w procesie dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego w Polsce skazał Kiszczaka na 2 lata więzienia w zawieszeniu, uznając go m.in. wraz z generałem Jaruzelskim za członka grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Skazany złożył apelację, która jednak nie może być rozpoznana z uwagi na jego zasłanianie się rzekomo złym stanem zdrowia. W najbliższych dniach mają zapaść decyzje, jak rozwiązać tę sytuację. Wiele środowisk protestuje przeciwko promowaniu dewiacji przez Telewizję Polską, która zamierza emitować spoty promujące związki homoseksualne. W poniedziałek w tej sprawie odbędzie się protest przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Manifestacja będzie także wyrazem solidarności z Telewizją Trwam, która została ukarana za obronę tradycyjnych wartości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na katolickiego nadawcę 50 tysięcy złotych kary za rzekome nawoływanie do przemocy podczas relacji z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Organizatorem protestu jest Prawica Rzeczypospolitej, mówi jej prezes Marek Jurek.
Prawica Rzeczypospolitej ze wszystkimi przyjaciółmi pójdzie w poniedziałek pod siedzibę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaprotestować przeciwko bezprawiu, przeciwko publicznej demoralizacji, przeciwko kłamstwom i przeciwko dyskryminacji całej opinii katolickiej na czele z Telewizją Trwam. Będziemy protestować przeciwko bezprawiu, dlatego że prawo audiowizualne zobowiązuje telewizję publiczną do promocji praw rodziny, życia rodzinnego, a nie stylów życia, które całkowicie negują etykę, na jakiej życie rodzinne jest oparte.
Europoseł Marek Jurek, a także dr Krzysztof Kawęcki, wiceszef Prawicy Rzeczypospolitej, przed manifestacją o 14.30 spotkają się z szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janem Dworakiem. Podczas poniedziałkowej manifestacji swoją obecność zapowiedziały liczne środowiska katolickie i patriotyczne. W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się w sobotę konferencja pod tytułem Aktualne wyzwania społeczne. Eksperci poruszali m.in. kwestie rewolucji genderowej. Wśród prelegentów była dr Gabriele Kuby, autorka licznych książek poświęconych tej tematyce.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na rzecz, która nas niedługo czeka, a widzę ją jako rzecz naprawdę niebezpieczną. To jest dyrektywa w sprawie równości, 5. dyrektywa. Komisja Europejska przyjęła ją pod dyskusję już 5 lat temu. Gdyby ta dyrektywa została przyjęta, w jeszcze większym stopniu zagroziłaby fundamentalnym aspektom wolności obywateli Europy. Ponieważ kieruje się takim pytaniem, czy to, co robimy, jest ograniczeniem praw społeczności LGBT i dotyczyłoby to sfer życia prywatnego, jak i biznesowego.
Gabriele Kuby od lat walczy z rewolucją genderową, przestrzegając przed jej zgubnymi skutkami dla rodziny. W Polsce wielokrotnie odbywały się jej konferencje poświęcone tej kwestii. Gabriele Kuby gościła również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyła się pierwsza konferencja naukowa Życie bliskie śmierci. W sympozjum poświęconym zagadnieniu śmierci oraz jej aspektom wzięli udział lekarze, studenci medycyny oraz specjaliści z całej Polski. Jak podkreślają organizatorzy, konferencja ma charakter interdyscyplinarny. i ma na celu dostarczyć drogą naukową odpowiedzi na najbardziej nurtujące obecnie społeczeństwo pytania związane z kresem ludzkiego życia. Podczas spotkania głos zabrał m.in. profesor Bogdan Chazan, który poruszył problem dużej liczby martwych urodzeń i związanych z nimi ludzkich dramatów.
Dla rodziców to nie jest zarodek, często to nie jest płód, to oczekiwane dziecko. I wydaje mi się, że nie powinniśmy takich określeń stosować. Także w medycynie nie powinniśmy takich określeń jak zarodek czy płód. Ponieważ nie używamy na przykład wobec ludzi określeń samica czy samiec. Jest to nie w porządku. Wydaje się, że trzeba przechodzić w kierunku określeń bardziej zbliżonych do człowieczeństwa. Nie wypada tak mówić. Strata dziecka w każdym okresie ciąży to dla rodziców ból i to przeżycie ma często konsekwencje w późniejszym okresie życia.
Konferencję otworzyła cykl spotkań pod hasłem W kręgu nauki. Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski oraz przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej zostało w sobotę podniesione do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Z woli Ojca Świętego Franciszka ten Kościół otrzymuje dziś zaszczyny tutaj Bazyliki. To kolejny dar miłosiernego Boga wyspiący się w dzieje tego miejsca. To godnością bazyliki wiążą się liczne przywileje. Miłosierny Bóg jeszcze on jej będzie tu udzielał swych was.
Po mszy świętej na scenie usytuowanej przy sanktuarium wystąpiły regionalne zespoły ludowe. Później można było też wysłuchać oratorium pod tytułem Święty przy Tobie chwila. Skarżyska świątynia jest już szóstą bazyliką mniejszą w województwie świętokrzyskim. W czerwcu do tej rangi został podniesiony kościół na Świętym Krzyżu. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Fundamenty przyszłej świątyni pod wezwaniem świętego Jana Pawła II zostały poświęcone w Smorgoniach w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Będzie to pierwszy kościół poświęcony polskiemu papieżowi w tym kraju. Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Po raz pierwszy wspominamy w liturgii o tym wielkim orędowniku w niebie. Święty przez całe swoje życie nikogo nie pozostawił bez uwagi, dlatego zwracajmy się do niego w modlitwach, powiedział podczas uroczystej mszy świętej ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, biskup grodzieński. Jan Paweł II nigdy nie był na Białorusi, ale jest w tym kraju bardzo szanowany. W wielu parafiach katolickich postawiono mu pomniki. Na papieskim uniwersytecie w Salamance dobiega końca Międzynarodowy Kongres Terezjański. Odbywa się pod hasłem Historia, Literatura i Myśl i jest pierwszym wielkim wydarzeniem, które wpisuje się w obchody 500-lecia urodzin świętej Teresy Savilli. W kongresie bierze udział 180 osób z wielu krajów świata. Celem konferencji jest ukazanie związku pomiędzy mistyką, nauką, kulturą i działalnością kościelną świętej, mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Święta Teresa jest wciąż aktualna, podkreślił profesor Angel Galindo, rektor Uniwersytetu. Dzisiejsza nauka jest ukierunkowana na poszukiwanie inteligentnego ducha człowieka, na sferę filozoficzną i ludzką. Mistyka świętej Teresy, podobnie jak innych wielkich mistyków XVI wieku, należy do najwyższej sfery uczucia i refleksji ludzkiego rozumu.
Poszczególne wystąpienia w czasie kongresu poświęcone były przede wszystkim doświadczeniu mistycznemu świętej Teresy Savilli, jej czasom oraz zdolnościom literackim. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.